Zdravljajte tuđe vratarstvo, da se i djece da mogu dojstiti. Čitam da to još u čitvi je sam tu daj, kod te. Tako je koji upada Bože, to je bilo kada se prijehaći. U koncu, že smo se s mnogim djelali s žalom i kilkama braći i jesteśmy. Bardzo się cieszę. Przychodzę do testu pozdrowienia chrześcijańskiego od naszego zboru. Bracia, którzy pozostali, powiedzieli, że będziemy tutaj z braterstwem. Prosili przeszedł wam serdecznie chrześcijańskie pozdrowienia. Proszę o wielu łaskich błogosławień. Proszę. Żyjemy w takich czasach, że często zadajemy sobie pytanie, mówimy, że to czas ostateczny. Dyskutujemy, ale tak jak Piotr powiedział w swoim liście, że były takie czasy, kiedy lud Boży trzymał w ręku świecę. Świecę mowy prorockiej, która świeciła w jednym miejscu. Przez prawie 2000 lat. I to powiedział, że tak miało być, a dochodzę do momentu, kiedy miał zaświtać dzień i jutrzenka miała wejść w sercach ludu wierzącego. I myślę, że jak mówimy o prawdzie, o tym, że ta prawda ma mieć wraz uświęcający wpływ, to między innymi też na tym polega, że ma w nas świecić jutrzenka tego wschodzącego dnia Pańskiej obecności. I chyba nie ma większej radości, kiedy mi bracia opowiadali, jak się spotykali z prawdą, zapoznawali przed wojną jeszcze, kiedy prawda przyszła do Polski, to nie tylko cieszyli się ze zrozumienia okupu, tej całej harmonii ogólnej boskiego planu wieków, ale też cieszyli się z tego, że się dorosła z tego dnia. Że mieli takie klarowne spojrzenie na te czasy, w jakich żyjemy. Chociaż były różne doświadczenia między braćmi. Kiedy mijał 14 rok, kiedy bracia uważali, że coś nie zagrało, to ci wszyscy, którzy byli bardzo cierpliwi i przedowni, widzieli, że to może być tak, jak kiedyś Pan Bóg powiedział do Mojżesza. Z jednej strony to u Hioba mamy zapisane, że Pan Bóg w dowód na to, że się liczy ze swoimi dziećmi, że nagradza ich, to daje im coraz większe zrozumienie prawdy. I kiedy Sofar z Hiobem rozmawiali i Sofar chciał koniecznie zgodzić Hiobowi, że jego doświadczenia, jego cierpienia są zasłużone, to mówi tak w 11 rozdziale. Na to odpowiedział Sofar do Znoama i że czy na ten potok słów nie ma odpowiedzi, kiedy ten się tłumaczy, kiedy udawania swoje niewinność. I ten gadatliwy mąż ma mieć słuszność? Czy twoja gadanina ma zmusić ludzi do milczenia i gdy ty szydzisz, nikt nie może ci się sprzeciwić? Wprawdzie mówisz, moja nauka jest czysta i jestem nieskazitelny w twoich oczach. Lecz gdyby Pan Bóg przemówił, otworzył usta przeciwko tobie, gdyby ci objawił tajemnice mądrości, które są dla rozumu cudowne, wtedy poznałbyś, że Bóg żąda mniej za twoje winy niż zasługujesz. A więc w tych wersetach jest dowód na to, że jeżeli jesteśmy świadkami spełniających się proroc, jeżeli widzimy piękno słowa, że ono się odkrywa, to znaczy, że Pan Bóg nam nasze winy przebacza. Że jesteśmy jeszcze w sferze Jego zainteresowań, jesteśmy dziećmi. Ale z drugiej strony też Pan Bóg i daje taki rygor pewien, taki pociec, który nie pozwala, żebyśmy się też zbytnio w pychę spędzali, żebyśmy też nie za bardzo wodzą fantazji popuszczali. Bo kiedy Mojżesz przyszedł do Pana Boga, mówił: Panie Boże, mówi, tyle lat się znamy, mówi, daj, żebym ujrzał Twoją twarz. A mówi: Pan Boga nie zobaczysz. Tylko jak będziesz stał tam w rozpadlinie, to ręką swoją się przykryj i będziesz widział tył. I tak często jest. Tak było przez cały ten okres Laodycei, że Pan dawał mi światło, pozwala na to, żeby bracia wyprowadzali niektóre prawdy, ale jednocześnie też wiele rzeczy zrozumieliśmy wtedy, kiedyś było już po fakcie, kiedy proroka się wypełnił. I kiedyś chłopcem jeszcze będąc, to byłem świadkiem dyskusji, że jeden brat drugiemu udowadniał, w jakich to czasach żyjemy. I mówię: bracie, mówi, zobacz, co w 14 rok. Tak jak tej wizji Eliasza. Przyszedł wicher i połamał góry, skały, mówi, zaraz upadł. Upadł niemiecki cesarz, Turcji, Austriacki. A to drugi brat, bracie, mówi, zobacz, co się pojawiło. Jeszcze potężniejszy system komunistyczny. I który miał rację? Czy był to wicher, który łamał królestwa, góry? Łamał. I postanowiłem właśnie z adresem na ten temat porozmawiać i nadać ten wykład Ruska z Niebu Bożego. A że to jest werset, który się znajduje w Biblii, to go przeczytamy. Księgi Izajasza 10 rozdziału, rozdziału 5 i 7 werset. Biada surowi ruzę gniewu mego, chociaż kij rozgniewania mego jest w ręku jego. Na narodą bunty pośle go ludu, zapalczywości mojej przykaże mu, aby brał głów i wydzierał korzyści. A położył go na podestanie jako błoto na ulicy. Pan mówi tutaj o ruzę gniewu, jakim był byli Asyryjczycy, kiedy naród wybrany grzeszył, błądził. To Pan Bóg przydał Asyryjczyków, żeby ukarali ten naród. Ale to Izajasz dalej mówi, lecz on nie tak będzie mniemał i serce jego nie tak będzie myślało, ponieważ w sercu swoim ułożył, aby wytracił, wykorzenił niemało narodu. A więc często tak jest z ludzką Bożą, że jak się zerze, to jest wyrzucana. I ludzie czasami, tak jak Jehu, ten zdanie, król izraelski. Otrzymał od Pana Boga polecenie od proroków, od Eliasza, żeby wyniszczyć dom Achaba, ale później jak popatrzymy, to popatrz, bałwochwalstwo, swoje zrobił. To do czego został powołany, a później poszedł bałwochwalstwo i odszedł. I te słowa proroka Izajaszowego pokazują, jak bardzo radykalny i często pozbawiony sentymentów jest Pan. Wychodzi o ukaranie tych, co są Jego ludem. My jesteśmy inni, jak popatrzymy na siebie. A jeszcze jak często o rodzinę naszą chodzi, to często potrafimy kryć zło, odwlekać jakieś restrykcje. Mamy skrupuły, bo często sami nie mamy na sumieniu. Tymczasem Pan Bóg nie miał żadnych skrupułów. Gdy tylko Żydzi zgrzeszyli, nasyłał na nich okupantów, których celem było przywiedzenie ich po prostu do pokuty. Księga Sędziów to księga, która najwięcej ma takich zmiany, o tym jak ten naród był przez Pana Boga karany. W drugim rozdziale Księgi Sędziów czytamy tak. Od 14. Wtedy zapłonął gniew Pana na Izraela. Wydał ich więc w rękę upierców, którzy ich kłócili i zaprzedał ich w ręce ich okolicznych wrogów i nie mogli się już dostać przed swoimi wrogami. Dokądkolwiek wyszli, wszędzie tam była ręka Pańska przeciwko nim na ich nieszczęście, jak zapowiedział Pan i jak Pan przysiągł. I utrafił ich bardzo. I wtedy, kiedy pokutowali, wtedy Pan pisze, zbudza w sceny, ci ratowali ich wrogów i upierzy. Ale to było dawno, ale Pan Bóg jeszcze bardziej się posunął. restrykcjach. W radykalnych krokach przeciwko narodowi wybranemu. W VIII wieku przeznaczonego deportuje cały naród. Te królestwo północne. Te 10 pokoleń, kiedy wszyscy Asyryjczyków, a ci wywożą naród wybrany, a winnice przysyłają owcy, którzy jako samarytanie do końca będą cierpią dla narodu wybranego. Niszczy chlubę Izraela później, świątynię. Jeden z cudów starożytności. Wali się budowa, gdzie on mieszka. W której ukrył też cały swój plan. Ginie cała większość tego materialnego dziedzictwa Izraela, które stworzyli po wyjściu z Egiptu. Niszczy świątynię. Drugi raz. Choć przedtem już błogosławił się dozbudowano za czasów Ezdrasza i Nehemiasza. Wtedy, kiedy ukrzyżowali Jezusa. I dodaje do tego jeszcze wygnanie z ojczyzny na XIX wieku. I czyni rękami do Panu uczynię. Czyni rękami barbarzyńców, pogan, którzy na co dzień praktykowali takie grzechy, za które Żydzi byli karani śmiercią. I też powiem, że to jakaś niekonsekwencja jest. Pan Bóg, naród wybrany w swoją świątynię, ucielesienie planu Bożego niszczy rękami barbarzyńców. Właśnie Pan Bóg używa przeciwko narodowi wyobrażeniu nie mógł posłużyć się jakimiś szlachetnymi ludźmi, pobożnymi. Nie zadaliby takich ciosów, które by zawróciły ten naród wybranej drogi. I zrozumienie tej metody, jak popatrzymy na historię wieku Ewangelii, że Pan Bóg używał w czasie wieku Ewangelii takich wrózek przeciwko chrześcijaństwu, to było dosyć rozpowszechnione. Uważano muzułmanów za być Boże. To, że cała Afryka jest muzułmańska, to chrześcijanie powiedzieli, że to Mahomet, widząc upadek tego chrześcijaństwa, pustkę, kiedy popatrzył na te zwoje chrześcijańskie, Mahomet po drodze powiedział, że tam w tych ludziach nic nie ma i zagarnął i stali się muzułmanami. Za widz Boży uważano królów i ich wodza tyle. Turków, którzy poważnie zagrozili chrześcijańskiej Europie. W pewnym momencie był taki reformator, jeszcze przed reformacją Stefana Rola, który jego autorytet wzrósł niezmiernie i zapowiedział potop na Italię. Jeżeli ta Italia nie będzie pokutowała za grzechy, za te zeświadczenie, które panowało, to on powiedział, że spadnie potop. I rzeczywiście spadł potop w postaci wojsk króla Francji, które zalały Italię, Karola VIII, łupiąc ją z Boga, wzmocniło to jego dyktaturę we Florencji. Nie ulega żadnej wątpliwości, że taką różną był też Hitler. Ale różną to była kara, nie była kara za ukrzyżowanie Chrystusa. To nie była kara za to, że grzeszyli, że deklarowali chrześcijan. Nie. To były, można powiedzieć, takie czynniki bulekolorowe państwa Izraela, które powstało bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej. Tak jak Jeremiasz mówi, że chodzę na ten naród, najpierw rybaków, którzy będą ich pobili. Później myślimy. Jak nieraz bracia się zastanawiamy na badaniach, dlaczego to na ten naród przyszło? Dlaczego taką taką wielką ofiarę ten naród siebie złożył. Wielu chrześcijan od razu ma gotowo stoić, że to przyszło za ukrzyżowanie Chrystusa. Nie. Przecież skończyły się już czasy ich dwójnasobu i siedmiu czasów karania. Ten naród zaczął wracać do łaski. Nie ma innego wytłumaczenia jak to, że to były bóle porządowe. Zawsze tak w historii tej nowożytnej Izraela było, kiedy te wielkie fale emigracji z Rosji do Ameryki, do Europy miały miejsce, to na skutek pogromów w Rosji. Rok 1948 ukochanie państwa izraelskiego też na skutek Rosja komunistyczna. Dlatego, że Niemcy podjęli pewne starania, żeby Żydzi opuścili Niemcy i udali się do Palestyny. Nie będę już zaprezentowany, ale są takie dzienniki z procesu narodowego, dziennikarka o nazwisku Arendt opisuje. Tam wyszło, jak Niemcy nawet uczyli Żydów rolnictwa, ale starszyzna uważała, że ich miejsce jest tu w Europie. I połowę winy za Holokaust ponosi sami Żydzi. I to była Rosja, która spowodowała, że od tej pory postanowili za wszelką cenę utworzyć państwo. Ja myślę, że proroctwo o wodzie Rudze gniewu w czasach ostatecznych się przewija też przez cały czwarty tom. Ten tom, który został napisany jeszcze w XVIII wieku, gdzie jest opisane przygotowanie na rynku. Walka Armagedonu tam opisuje Rudzę gniewu Bożego. I ja osobiście jestem dumny, że należy do takiego ruchu innego może niż pozostali chrześcijanie, którzy uważają, że jeżeli przyjdzie Armagedon, to będą padały centralowe grady. Że oni spadnie z nieba, który wszystko wypali, że ziemia będzie pusta. Nie. Pierwsi badacze Pisma Świętego wpadli na właściwy trop swoich rozważań. Kiedy czytali list Jakuba, to tam znajdujemy taki manifest tego apostoła. A teraz wy bogacze płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą. Bogactwo wasze zmarniało, a szaty wasze morze zjadły. Złoto wasze i srebro zaśniedziało, a śmieci świadczyć będzie przeciwko wam i trawi ciała wasze jakowi. Nagromadziliście skarby w dniach, które się mają ku końcowi. Oto zapłata zatrzymana przez osobotników, którzy drzemi pola wasze krzyczy, a wołania żeńców dotarły do uszu Pana zatem. Żyliście na ziemi w zbytku i w rozkoszach. Uczuciliście serca wasze na ziemi woli. Wydaliście wskazujący wyrok i zrobiliście sprawiedliwego i nie opiera się wam. I nasi bracia, którzy stworzyli zręby naszego ruchu, zaczęli się zastanawiać, na czym ten Armagedon będzie polegał. Czy to rzeczywiście będzie jakieś zjawiska nadprzyrodzone? Na pewno mogą być jakieś zjawiska. Ale najważniejsze to było zrozumienie, że nastąpił czas, kiedy wraz z początkiem której obecności, czasem sprawiedliwości dla ludu, bo taką Odyseja się nazywa, ten dotąd biedne, uciskane narody, klasy wyzyskiwane, zaczęły się upominać o sprawiedliwość. I kiedy sięgnęli do proroctwa Izajaszowego, znowu znaleźli taki werset. Wypowiedź o Babilonie, jak to widział Izajasz, syna Amosa. Na łysej górze zacznijcie szlantać. Podnieście na nich głos, machajcie ręką, aby wkroczyli do bram Panu. Kto miał wkroczyć do bram Panu? Ja wezwałem moich poświęconych i powołałem moich bohaterów dumnych z mojej chwały, aby wykonali wyrok mojego sądu. Słuchaj, na górach drzewa jak wielicznego tłumu, a w gańskim tłumaczeniu głos grali. Głos grali. Słuchaj, wielu królów zgromadzonych narodów, Pan zastępów, dokonuje przeglądów do zastępów bojowych. Ciągnął zalec i ziemię od krańców nieba, Pan i narzędzia jego zgrozy, aby zniszczyć całą ziemię. I to miało wypełnienie w przeszłości w stosunku do narodu żydowskiego, ale miało też mieć znaczenie w czasach której obecności. I co się okazuje? Geniusz naszych braci. Wtedy, kiedy jeszcze ten ruch dopiero laskował socjalistyczny. Oni przewidzieli, że Pan będzie niszczył ten stary porządek rzeczy, odpowiedzialny za 2000 lat niesprawiedliwości.
все пада. Тъй като лята на Буда, на Тердовиха, кои свети невени, кои йоги. Яко я видел, то питане, че се дяде. Так, братя, зрозумели, че стане подобен жерче, за който се войно, революцион, свети невени, революцион и да се йоги на нас. И от тези са зрозумели. И то ни мали, вестни, че от 14-го до 17-го року дошли с родината. До те отшавнуло 100 раз, че бихме ме да зрозумели, че някому добро право по други са братято констрували на тези зрозумели. И че се оказуя? В друго обертосио Христуса появя се на видосни живота и мота Zmyślą walki i obalenia sojuszu. Tego sojuszu, który był trzymał w żelaznym uścisku ówczesny świat. Sojuszu tronu żołtarza, który bezkarnie przez wieki topił we krwi wszystkie próby ludu pokazania sobie dysku. I właśnie tym mocarzem był komunizm. Ktoś, kto był trudniący ze światowej komunizm. Pisał się tam skąd, jakby przyszedł, powiedział, że to herezja. Jak chrześcijanin może mówić, że komunizm był ludzką wolą? Te liczne dobra Chrystusa, które popełnił, utrudniają wielu ludziom przyjęcie myśli, że ten ateistyczny ruch może być narzędziem Boga. Ale Biblia każe nam i uczy rozumnego wyważania dobrych i złych stron każdej sprawy. Wyrabia ostrość stworzenia naszego krzywdę niesprawiedliwość. Popatrzmy na Pana Jezusa i na faryzeuszów. Elita narodu żydowskiego. Jak Pan do nich mówił? Tych mądrych ludzi, którzy na Pani znali Torę, cały Talmud nazywa, że to są groby pobielane, pełne kości i plugarstwa. A gdzie taki wysk i szereg serc szuka i znajdował? U rybaków, no to dobrze, że jeszcze u rybaków, ale u celników, zdrajców narodu, a nawet u nierządnic, które przychodziły i wycierały mu nogi włosami. Bo to jest królestwo naszego Pana, to nie jest królestwo tego świata. To są inne metody. Dla ludzi, którzy myślą ziemskimi kategoriami, są nie do zrozumienia. Dlatego też nie są do zrozumienia metody Pana, że używa takich właśnie systemów, które nie są wcale pobożne, które tylko do pewnego momentu powodują, że spełniają boski plan. Jak popatrzymy jeszcze na XIX wiek, jak poczytamy książki Zoli, jeszcze niedawno nawet Rondona, jakbyśmy chcieli poczytać, jak on opisuje na początku XIX wieku w mieszkańcu Kłanie, taki opowiadał, to właściwie London przebrał się za zwykłego biedaka i poszedł tam na kilka miesięcy mieszkać do najbiedniejszej dzielnicy Londynu. Jak byłem chory i czytałem to książkę akurat, no tak, to moje się zdrowie prawie to pogorszyło. W jakich warunkach? Jeszcze na początku XIX wieku, XX wieku, bo on to napisał w 1900 roku, trzecim. Dlatego ta arystokracja z jej próżniaczym życiem wyrosła z ludzkich krzywdy. Na krzywdzie i na oszukaństwie opiera się też lepsze życie kleru. To on swoją dogmatyką przez całe stulecia utrwalał podstawy władzy swojej świeckiej, panowanie nad światem. I teraz powiem sobie zadawać pytanie, kto tu jest moralny? Czy na przykład Tarak i może władcy rosyjscy byli moralni, czy robotnicy, przymierający głodem, albo Żydzi, których w Rosji prześladowano chyba najbardziej w tych czasach nowożytnych? Czy król i arystokracja Francji była moralna? A czy rewolucjoniści francuscy, którzy giletonowali bezczelnie tych wszystkich? Kto tu jest moralny? Czy pak jest to z jego stosami, czy Napoleon? Bóg wojny, który dopiero, kiedy wszedł do Hiszpanii, to oczyścił te wszystkie ropy, tych wszystkich biednych ludzi, którzy całymi latami byli męczeni, bo odważyli się głosić prawdę. Pokazuje się, że sprawiedliwe prawo dziejowej odpłaty każe przyznać rację tym, którzy stanęli po stronie uciskanych. I w symbolice biblijnej przekonywającą ilustracją tego ruchu pomsty dziejowej, taką rurką Bożą, która była kiedyś w okresie sędziów i która była obrazem na ten obecny ruch komunistyczny, to jest Samson. Imię Samson znaczy słońce, jako słońce. I która obecność to świt właśnie tego słońca nowego dnia. Zauważmy, że raz, którą obecnością narodził się nowy porządek. Może nie tyle narodził się nowy, ale zaczęły się dobre rzeczy dziać w Palestynie. Tam są takie, które są Boże rozpoczęte. Ale jednocześnie równolegle rodzi się ruch dziejowej odpłaty. Zostaje oburzony ruch rewolucyjny, który dokonuje takiego wstępnego dzieła sprawiedliwości Bożej. I te źródło Samsona, znamy to wszyscy tą historię, to źródłem jego mocy to dwa. Moralna racja. Tak jak tam wystąpił w obronie swojego narodu, tak tutaj ten socjalizm wystąpił, bo pewne racje płynęły z praw społecznych, które były zawarte nie gdzie indziej jak w Piśmie Świętym, a zostały przez bolszewików przyjęte. Ojczyzną tego ruchu była potężna Rosja. Potężny zastąpi kraj, który dawał bazę do tego, żeby tą rewolucję, walką o sprawiedliwość, eksportować na cały świat. Tak jak tam to miał metody, bardzo dziwne, prawda? A w tej historii możemy transformować jako podstępnego człowieka widzimy, który palił te pola chrześcijańskie, używał misów. Który stara się wszystkimi dostępnymi metodami niszczyć Filistynów. Tutaj widzimy system komunistyczny, który jest tak samo podły, tak samo podstępny. Dlaczego ten podróbach idzie do celu? I jeszcze w dodatku głosi wzniosłe hasła. Ta propaganda to była połowa sukcesu tego. Tak jak tam w pewnym momencie, kiedy go napadli, chwycił za połączą szczękę i zabił 3000 ludzi. 1000 ludzi, przepraszam. To tak ten komunizm też tą propagandą zabijał to wszystko, co było kapitalistyczne i feudalne. I właśnie to miało miejsce w pierwszej wiary, kiedy upadły te góry i skały, a wyszła szalańcza ze swoim niszczycielem na czele. Po 20 latach przyszła druga wiara. Historia wiary trzęsienie ziemi. I popatrzcie, co się stało. Te chrześcijańskie kraje nie pokutowały wcale. Tam objawienie ciągle się przewija, że ci ludzie nie pokutowali ze swoich grzechów. Pomimo, że Pan Bóg zezwolił na taki ruch, gdzie ją rozpadł. Przychodzi druga wiara, trzęsienie ziemi w historii Eliasza, a trzęsienie ziemi to przedstawia rewolucję. I zobaczmy, co się dzieje. Dzięki sprzątowi tej rewolucji w ciągu 70 lat komunizm zajmuje jedną trzecią świata. I w objawieniu w drugiej wiary pisze, że ten dymi siarkarz paszcz koni pobił jedną trzecią ludzi. Wyzwolił trzeci świat. Kto ma największe zasługi dla wyzwolenia trzeciego świata? To nie uczynił ani Glen, ani kapitaliści. Oni do dna wydrożyli, wyzyskali tych ludzi, nic zamiar nie zostawiają. Oszukuje się teraz ludzi, mówią, że jak kapitaliści się wycofali, to największa kultura. Bzdura kontekst. Kto pomógł w powstaniu państwa Izraela? Właśnie
Bizdeki şansa Sohoda'da Zeyzal, içeri, ötürü renklerden mi hırsız edilsin Hüsnü Rabu, Tuvaşi, Nisko Kino, Tiyatçıko Tuvaşi, Çıkuyno, Tatek Zbrojno, i pomogu bardzo. Powszechne wykształcenie, opieka zdrowotna, fajne mieszkania, małe, ale pewne zarobki, to były te czynniki, które ten system gwarantował ludziom, zapewniając takie bezpieczeństwo. A ten swój propagandy na uciskane masy w innych krajach miał taki wpływ, że kapitaliści bali się i podnieśli ten poziom robotników na wyższy poziom. Ten związek Samsona z Dalilą okazał się zgubny. Poszukała kobieta, podamowo w tej chwili synu spowodowała, że Samson został obezwładniony. Komunizm zbliżył się do Kościoła, bo spodziewał się, kiedy wiadomo, że to był system, który się nie sprawdził w praktyce. Który był piękny na papierze. Który dawał ludziom takie poczucie bezpieczeństwa, ale na dłuższą metę, tak jak czasem sobie na drodze, to pięknie przewidział. Który został opanowany przez różnych szwaniaków, złodziei i dlatego upadł, bo był nie dla ludzi grzesznych i niesprawiedliwych i egoistycznych. To był dla ludzi ideowców. I tacy byli ci pierwsi komuniści, socjaliści. To byli ludzie ideowcy, którzy ginęli w latach sprawy. To nie byli złodzieje tego pokroju, jak ty później się pojawił. I kiedy komunizm zaczął mieć kłopoty, kiedy zawód pędzi pożyczki, rozwinął tę spiralę zbrojeń, to komunizm w pewnym momencie się zbliża do Kościoła, bo spodziewał się, to na przykładzie polskim najbardziej to było widoczne, bo spodziewał się pomocy, uświeżenia tych niepokojów społecznych. I poprzez ten zwrot wydarzeń, że Stany Zjednoczone, tak jak Bratowska powiedział, że socjalizm zostanie obalony przez połączone siły Kościoła, państwa i kapitału. Kapitał wybrano Polaka na papieża. Kościół, zobaczmy, jak omamił robotników. Przedstawił kapitalizm jako bezlitosnego Boga robotników, jako Boga robotników. Kto był Bogiem klasy robotniczej przez całe tysiąclecia? To właśnie feudalizm, kapitalizm. A Kościół tak omamił ludzi, że pokazał, że to właśnie idee socjalistyczne są największym wrogiem klasy. I komunizm bez poparcia głosy, tej klasy robotniczej, bez tych głosów, które były jego siłą, stał się bezsilny. Filistyni wpędzając komunistów w takie finansowe uzależnienie osłabili cały ten system. I widzimy, że od roku 1980, kiedy się zaczął ten proces, Polska jako pierwszy kraj obaliła socjalnie. Tam początek był, później w ciągu następnej dekady obalono. Okazało się, że sam to jest ślepy. Hańbiona idea komunizmu. Ja cały czas abstrahuję od tego, że ten system był systemem ateistycznym, bo i Biblia mówi, że każdy, kto mówi, że Boga nie ma, to jest głupi. Ale my to rozważamy nie w sprawach teologicznych, tylko w sprawach, jak Pan Bóg się posługuje takimi ziemskimi biczami w stosunku do ludzi. Sam ten jest ślepy. Ta skańbiona idea komunizmu jest przedmiotem nieustannego pesymizmu. To na naszych oczach się dzieje. Filistyni wiedzą, że tak wielkie skompromitowanie idei i celu komunizmu przekreśli jego kierowniczą rolę. Ślepiec nie może trzymać celu kredu, tak jak protesto pamiętają, na 1 maja przeniesiono takie plakaty, że ta partia stoi za sterem okręgu. To już skończyło się ten powrót. Tylko, że tak jak tam Filistyni nie przewidzieli, że tam Samsonowi rosną włosy, tak teraz mnozí tego świata nie widzą, że po latach złudzeń, kiedy rozbudzono teraz tyrację, to następują opadanie tych emocji. Kiedy się ludziom odbiera zdobycze socjalne, kiedy rośnie obawa o przyszłość, kiedy widać, jak z drugiej strony ci, którzy mówili o tej sprawiedliwości, o tym, żeby robotnikom pomagać, zaczynają się szybko bogacić, kiedy ludzie w tym świecie. Taki rośnie w ciągu 20 lat, pojawili się multimiliarderzy. W Rosji, gdzie wszystko było wspólne. Skąd to się wzięło? Kiedy ludzie patrzą na podarzający swoje dobra tle, który ciągle sięga ręką do kasy państwowej. Kiedy społeczeństwo ubożeje. Kiedy zwykły człowiek utracił swojego lądownika wobec bezlitosnego kapitalizmu, to widzi tego Samsona jako ślepca, ale silnego i zdesperowanego w samobójstwie Jonami. I to pewnie, że już nie będzie tym, który, Samsonem, który rozwali te kolumny starego porządku rzeczy, to nie będzie ten zorganizowany socjalizm, sługami, komitetem centralnym. Nie, to będą ludzie, których właśnie ten socjalizm podniósł na wyższy poziom oczekiwań. A jeszcze jak dodamy do tego, co się dzieje w świecie, że kraje trzeciego świata, te, które były wyzyskiwane przez tyle lat, przez tą chrześcijańską Europę, że one zaczynają produkować, zalewać te chrześcijańskie kraje produkcją tanią, że robotnicy są zwalniani, bo pracodawcy przenoszą gdzieś na fabryki, na wschód. A jeszcze, kiedy się popatrzy na trzeci świat, raty są. Kiedy to Bush i Blair lekko ręką, razem 50 miliardów dolarów krajom afrykańskim dają. I szczególnie po tym, kiedy te zamachy miały. Powiedzą, że tam jest rozsadnik terroryzmu. Że ten terror się nie skończy, póki tam będzie wiedza. A nie widać możliwości, bo Afryka umiera z głodu, z bezrobocia, z chorób. I nie ma mądrych, żeby tą całą sytuację naprawić. I sam to stoi przed aktem rozpaczy. Jeszcze trochę i weźmie się za rozwalanie całego porządku rzeczy. Jeszcze inne spojrzenie chciałbym zatworzyć, bardzo podobne na Rosję Bożą czasów ostatecznych. Plaga szarańczy. I nieraz tak w Biblii nie ma napisane, co to jest szarańcza, prawda? Tak jak mamy napisane, że prawda, woda to jest prawda. Albo, że olej to Ducha Świętego przedstawia, prawda? To wiemy. Natomiast gdybyśmy chcieli zidentyfikować, co w symbolice Pisma Świętego i Starego i Nowego Testamentu przedstawia klęska szarańczy, to musimy pozbierać sobie kilka miejsc. Są takie miejsca w Starym Testamencie. Mojżesz, kiedy przychodzi do Egiptu i zaczyna przy pomocy Pan Bóg używa Mojżesza, żeby zaczął smagać Egipt plagami. I tam ósma plaga to jest właśnie szarańcza. Później Joel, zauważmy to przekroczenie. Znamy w tym drugim rozdziale opisuje pewną armię. I tak Joela, drugi rozdział. Zadrąbcie narodu na Syronie, krzyczcie na mojej świętej górze, niech zadrą wszyscy mieszkańcy ziemi. Gdyż nadchodzi dzień Pana, gdyż jest bliski, dzień ciemności i mroku, dzień pochmurny i bliski, jak zorza poranna kładzie się na górze. Tak nadciąga lud wielki i potężny, któremu równego nie było od wieku. I po nim już nie będzie. A to dla najdalszych pokoleń. Przed nim ogień płonący, a po nim płomień gorący. Przed nim kraj jest jak ogród Eden,
a po nie jak sercu z tym. Nie też wtedy nie ujdzie. Wyglądają jak chodzi w jednej tłumaczy, podskakują powierzchowo w gór. Służbowie wodów wojennych, czasem płomienia ognia, który pożera ściernico. Podobnie jak potężny lud gotowy do bitwy. Przed nim ze strachu drżą ludy. Wszystkie twarze blecą. Biegną naprzód, jak bohaterowie, wdzierają się na mury, jak bojownicy. Każdy wie prosto swoją drogę, nie zbacza. Nie wybiera jeden z drugiego, każdy wie swoim torem. Prom naprzód tych pocisków. Uderzają na miasto. Szturmem zdobywają mur, spadają do domu i wdzierają się oknami jak złodzieje. Żyw przed nimi ziemia i wszędzie ziemia. Wszyscy grzechy są zgodni co do tego, że po tym opisem tej armii pańskiej, i tu pisze, tej 11 jeszcze zapomniałem, i Pan wydaje swój donośny głos przed swoim wojskiem, gdyż bardzo liczę swojego zastępu. A więc nie ulega wątpliwości, że ten opis szarańczów, w którym się zgadzają wszyscy egzegeci i katolicy, protestanci, że ten opis szarańcz. Ale jest też poza figura tego obrazu, kiedy pokazana jest pewna armia, armia Pana, Boga, jasne, która miała dokonać takich wielkich zniszczeń. To jest trzecie miejsce o szarańczy. W objawieniu, w pierwszej plagi, w pierwszej trąbie. Wtedy, kiedy spadła ta gwiazda, która pociągnęła jedną trzecią, pokazano uwagę taratu, że na skutek upadku taratu wyszła szarańcza do odchłania. A więc zobaczmy, trzy miejsca, jeszcze łamota jest. Też jako plaga występuje. Też jest tak dziwnie podane, że Jan Chrzciciel, który przedstawiał ostatni członków Kościoła, to też się szarańca odżywia. Czyli, że dla ludu Bożego ta tematyka czasów ostatecznych miała być takim pokarmem na czas słuszny. Bo ten sługa, który przyszedł, żeby przepaszał się i dawał pokarm na czas słuszny, to on nie tylko dał pokarm o okupie, o restytucji. On dał też pokarm w postaci czwartego domu, gdzie nakreślił te wszystkie okoliczności, które miały towarzyszyć wylaniu gniewu Bożego na ten stan porządek. I dlatego, tak jak każdy liczy, ja tylko się skupię na tych dwóch porównaniach, Samsona i prawie liczy. Zobaczcie, na rzeczach, to jest podobne. Pisze, że kiedy Mojżesz wyciągnął laskę, przywiał gwiazd wschodni i przywiął szarańczę, przywiął jako prawie na jego. Zobaczmy, skąd bolszewizm przyszedł. Przyszedł ze wschodu. Mojżesz to przedstawia Pana, w czasie której obecności, który chłoszcze egipskimi plagami. Ten gwiazd wchodzi to walka ze starym porządkiem rzeczy, fałszywą religią, kapitałem, feudalizmem. Ale to się okazuje, że w pewnym momencie faraon zaczął prosić, przyszedł gwiazd zachodni i zwiał szarańcze do morza. I ten gwiazd zachodni na naszych oczach był. Te połączone siły kościoła, kapitału, fałszywej religii spowodowały ten wyścig zbrojeń, wepchnięcie w pułapkę, zaburzenia spowodowały, że to wszystko zostało z powrotem w morze. I zauważmy, że tak, jak tamten został pokonany, został oślepiony. Następną plagą, po plagę szarańczy, jest jaka plaga? Dziwna plaga to jest ciemność. I zobaczmy, do czego doszedł świat. Że jest ciemność. Mają problemy, nie wiedzą, tak jak tam widzicie, powiedziałem, że była taka ciemność, że mogli dotykać tej ciemności. I tutaj dotykają problemów, nie umieją z nich wyrwać. Dziesiąta plaga to śmierć pierworodny. Natomiast w historii Samsona co pisze? Że jak się rozpadł między tymi filarami, to runęło jest powiedziane, że najwięcej zabił Filistynów, więcej zabił niż cały swojej historii. I to zginęli nie zwykli ludzie, tacy prosi Filistynów. Zginęła cała elita.
Mówię to dlatego, żeby wrócić tylko światło, bo nie tyle światło, co zwrócić uwagę na to, jak to wszystko pięknie się w dzisiejszych czasach składa. Bo był taki czas, kiedy ten współbrat socjalizm, bracia nawet, którzy się pozapisywali do solidarności, byli szczęśliwi, że komunizm. Nie, okazuje się, że my na wszystko mamy patrzeć z dystansu. To jest błogosławiona sytuacja. Bo czasami w człowieku tak, jeżeli się zawiedzie na czymś, ktoś tam żyć nie powiedzie, a zna skutek tego, przyczynę, to często jest zdecydowanie niszczy, przekreśla wszystko w teorię, wyrzuca do kosza. Nie, nasi bracia. Właśnie w ciągu tej stuletniej, ponad stuletniej historii pokazali wielką mądrość, że niczego do Boga nie wyrzucali tak szybko. Znaczy się na tym zastanawiali. I często Pan postulata dawał odpowiedź. Dał odpowiedź, czym był rok 1914, czasy dwójnasobu, bracia zrozumieli. Te wszystkie równoległości życia Abrahama, Dawida, trzeba było czas, żeby zrozumieć. Dlatego niecierpliwość i pochopność jest największym zagrożeniem dla wszystkich, którzy oczekują Królestwa Bożego i patrzą proroctwa. Na zakończenie chciałbym tylko powiedzieć, jakie dla mnie się osobiście wnioski nasuwają. Jeżeli skończyła się era komunizmu, jest tylko ciemność i pobicie pierworodne. Skończyła się ta część z wizji miasta trzęsienia ziemi. A więc rewolucja się skończyła, to jest nie do zaprzeczenia. Ten komunizm, który w Chinach został, to nie jest komunizm. Tym bardziej, że druga wiara jeszcze po księdze objawienia się kończy trzęsieniem ziemi, gdzie upada 1/10 część miasta, to według mnie pasuje do wydarzeń z Polski. Nie będę za tym się zastanawiał. Więc ja osobiście czytam na wersu, nie spodziewam się już powstania jakiś, być może, że błądny czas, zawsze tak się dzieje, że czas to wszystko koryguje. Żeby na przykład wielką rolę odegrał w Kościół Rzymskokatolicki. Jak popatrzymy w Europie, nikt go nie potrzebuje. Jak popatrzymy na tą konstytucję, jak popatrzymy na rokowania z Turcją Unii Europejskiej, czeka Serbia z muzułmanami, Albania, kraje europejskie. Że Kościół katolicki już ma najlepsze lata za sobą. Czy to przypadek, że ta wersja, która miała wyjść z morza, i to miała być czerwona wersja. Ta niewiasta miała się być na czerwonej wersji. To co w Polsce się dzieje, gdzie Kościół katolicki rządzi. Czy to nie jest wyjście tej wersji? Gdzie sobie śmiało po świątyni obaczności kapnęli za 20 milionów. Nie pytając ani ateistów, ani protestantów, ani muzułmanów, ani Żydów, nikogo. Robi co chce. Jak popatrzymy, że terroryści z trzeciego świata stanowią część sił tej armii Pana, gdyż to trzeci świat był oszukiwany i wykorzystywany. A Kościół katolicki nie będzie miał wpływu na terrorystów żadnych. A jak oni zaczynają zapalać już ten świat wokół tego starego porządku rzeczy, co to znaczy? Bracia w jednym zborze mi powiedzieli, zborze, gdzie oczekują na Pana jeszcze, że nie będą badać objawienia, ponieważ jeszcze Pana nie ma. A wypełnienie księgi objawienia, począwszy od 4 rozdziału, ma miejsce w Dniu Pańskim. A więc samo objawienie się rozgrywa w Dniu Pańskim. No więc Nie podzielam takiego stanowiska, bo uważam, że wiele rzeczy się dzieje. Ale z drugiej strony myślę, że taka metoda to może będzie skuteczny. Jeżeli my widzimy, jeżeli na przykład stwierdzimy, że zapali się na tym świecie anarchia, to znaczy, że już te wszystkie sprawy trzeba będzie w przeszłości. I tak właśnie się nad tym zastanawiam. Co należy jeszcze widzieć do przeszłości, a trzeba jednocześnie też spojrzeć obiektywnie w przeszłość. I umieć sobie to wszystko poustawić. Ale myślę i podkreślę za tym, że byłem zachwycony kiedyś, kiedy Radziński przetłumaczył komentarz Bratysławski do Wierzyna. I tam wbrew wszystkim innym komentarzom, i naszych braci nawet, i naszych braci z innych wyznań, którzy uważali, że te zachwycenie Jana to było Dzień Pański, czyli niedziela, to właśnie bracia Szwajcarscy wrócili, że zachwycenie Dzień Pański, te trzy otwarte w niebie, przez które Jan szedł, to przedstawiają którą obecność, która otwiera przed swoimi dziećmi Boga zrozumienie czasów ostatecznych. Czy to właśnie nie jest takim posługiwaniem tego, który przyszedł, się przewracał i daje nam prawdy na czasie. I chcę jeszcze tylko jedną rzecz powiedzieć na zakończenie. Do mojej mamy przychodzi taka pewna siostra od świadków. Taki postęp zrobiła, że mnie bratem nazywa. I powiedziała, że przyjechał u nas w Niemczech, było zebranie świadków na stadionie. Przyjechał kaznodzieja, który bardzo zaczął wychwalać Tratara Sela i przypominać te dawne czasy. Napomniałem do tego, żeby się zaczęli tam do tych źródeł. Ja mówię, siostro, to wszystko bardzo pięknie. Tratara Sela przypominają pierwszych badaczy. I to mówię, to będzie z naukami. No, że tak się sobie odeszli od tego raterowskiego punktu widzenia. A mówię, bracie Łukasz, to już prawda, tym dalej tym jaśniej świeci, prawda? Ja mówię, siostro, jak usiadła takie argumenty w Biblii, to ja chcę powiedzieć tak. No jeżeli jeden sługa wierny, bo uważałem, że za czasem był sługą wiernym, szedł w danym kierunku, to czy może drugi sługa zawrócić go 180 stopni? No ja rozumiem, że może o jeden stopień. Tak nasz sług tak funkcjonował, żebyśmy przejmując po naszych braciach trochę prawdy, jeżeli one jakoś tam nie pasowały czasami do teraźniejszości, zawsze staraliśmy się tak najbliżej, lepiej odczuć zrobić, ale nigdy o 180 stopni. Co zrobicie z restytucją Izraela? Co z restytucją świata? Skoro bratem jest teraz to nie można odrzucać całego tego dziedzictwa. Bo to dziedzictwo, to ono jest pokazane w tym olejku pomazania, który tam został dawno wylany na głowę i ścieka na podłogę szatniego. I tym olejkiem pomazania, który decyduje o tym, czy ktoś będzie kapłanem, czy ktoś będzie królem, to nie są tylko dobre uczynki. Bo to jest, jak kamień w papieru, to jest pewnik, że dobre uczynki są wskaźnikiem olejku. Ale cała doktrynalna uściśnia, zrozumienie czasów ostatecznych, Izraela, której obecności, to jest tym olejkiem, który nie pozwala, żeby coś z boku weszło do środka tego mistycznego parądu. Dlatego dałby Bóg, żebyśmy największe zadowolenie mieli, że ta Jutrzenka nieustannie w naszych sercach gościła, Jutrzenka właściwego spojrzenia na te czasy, w jakim żyjemy. I może tak być. Tak jak było mi za czasów Tratara i później, że przychodziły jakieś wydarzenia niezrozumiałe. Coś się działo takiego, że bracia nie potrafili sobie wytłumaczyć. Trzymali się naszego szkieletu, najważniejszego szkieletu kręgosłupa. A jak Pan będzie widział, że zawsze będziemy się trzymali. Że ta kość nie będzie złamana. Właściwa postawa nasza, badawka. To będzie błogosławiona jak Samu i Joba.
powiedziane. Jeżeli Pan odznajmia tajemnicę, to znaczy, że się nami opiekuje i zarzuca nasze grzechy i błędy na świecie. Warto wstać w tej wspaniałej spuściźnie. Niech ona będzie dla nas mocno do wytrwania w tych czasach ostatecznych. Niech będzie takim antidotą też na trudności tych czasów. Na braki pracy, na różne inne problemy, starsi bracia zaczynają, na lekarstwa. Ale to wszystko, jeżeli jest mało ważne, jak ten apostoł Paweł mówi, to byśmy tylko za wszelką cenę mogli dostąpić Królestwa Niemieckiego. Tego bratelstwu życzę na postawie.